Święta coraz bliżej. Świadczy o tym chociażby mój zimowo-świąteczny sweterek. Ale dzisiaj porozmawiamy jeszcze o polityce. Czy Donald Tusk tak długo będzie rozliczał PiS, że w końcu PiS rozliczy Donalda Tuska? Zapraszam. Jak ten czas mija, witam Was już w 6. odcinku Prawem i Rozumem, programu, który szerzy ideę radykalnego centrum. Jak zawsze dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, już ponad 100 patronów, którzy ten program wspierają na stronie Patronite. Wspierają nie tylko pieniędzmi, bo one są ważne, żeby komunikacja była skuteczna, ale wspierają także radą. Spotykamy się od czasu do czasu i dyskutujemy, w jaki sposób spowodować, żeby w Polsce skrajności się nie pozabijały. Dzisiaj podyskutujemy o czymś, co te skrajne podejścia rozpala. Porozmawiamy o rozliczeniach. Mija mniej więcej rok od powstania rządu Donalda Tuska, a w narodzie, który głosował za zmianą, za dobrą zmianą, teraz naprawdę dobrą zmianą, rośnie frustracja. No bo jakże to? W końcu był ten PiS zły i trzeba go rozliczyć. Czy może nie był do końca taki zły, skoro te rozliczenia tak łatwo nie idą? Zastanowimy się nad tym, jak to wygląda, w jaki sposób przeprowadzić rozliczenia, ażeby one były sensowne z perspektywy rozsądku, który w tym programie promujemy. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Zapraszam na wideo felieton.
Audio felieton.
Głównym tematem wideofelietonu dzisiaj są rozliczenia. 75% frekwencji w tamtym roku to demokratyczny cud. To sytuacja, w której ludzie naprawdę się wkurzyli. W normalnych państwach, w normalnych demokracjach taka sytuacja się nie zdarza. Nie zdarza się sytuacja takiej frekwencji i takiego wzmożenia demokratycznego. Jeżeli ono jest, to znaczy, że ludziom coś spowodowało poczucie tego, że już mają dość. Tym czymś był z całą pewnością atak Prawa i Sprawiedliwości na Prawo i Sprawiedliwość, czyli na praworządność. Już kilka razy powtarzałem, że tak jakoś los zrządził, że od początku tego całego kryzysu, od roku 2015, od roku 2016, kiedy byłem pełnomocnikiem przed Trybunałem Konstytucyjnym, który zastanawiał się nad jedną z pierwszych ustaw, którą PiS uchwalił w zakresie Trybunału Konstytucyjnego, byłem w ten spór zaangażowany. Na mojej stronie, możecie to sprawdzić w Wikipedii, jest napisane, że byłem jednym z najsurowszych krytyków Prawa i Sprawiedliwości. Jak też już Wam mówiłem, 5 dni po wygranych wyborach przez Donalda Tuska zostałem po raz pierwszy nazwany pisiorem. To oznacza, że ludzie pewnie oczekiwali ode mnie tego, że będę kontynuował tak zwany twardy kurs. Ja nie jestem od kontynuowania żadnego kursu, ja jestem od tego, żeby na podstawie wiedzy, którą mamy, chronić demokrację i chronić praworządność. I od samego początku mówiłem i będę to mówił jeszcze długo, długo. Trzeba rozliczyć tych, którzy dokonywali przestępstw. Trzeba rozliczyć polityków, trzeba rozliczyć tych, którzy byli na samym froncie tego działania. Ale trzeba zostawić w spokoju elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Atakowanie ich wartości, wartości konserwatywnych, wartości religijnych jest po prostu bez sensu. Niestety ludzie nie potrafią odróżnić tych dwóch rzeczy. Mianowicie atakują i jednych, i drugich. Śmieją się z polityków i śmieją się z ich elektoratu. Wielokrotnie mówiłem, że bzdurne, naprawdę bzdurne jest podejście, które reprezentuje Roman Giertych, który jest bohaterem tych jastrzębi, którzy chcą rozliczać, który z jednej strony prowadzi rozliczenia, ale z drugiej strony wyśmiewa ludzi, którzy są po drugiej stronie, chociażby Jarosława Kaczyńskiego. Nie za to, że czynił zło, ale za to, że ma łupież, albo za to, że ma za długą kurtkę, albo za to, że z jakiegośkolwiek innego powodu mu się nie podoba. To nie jest powaga sprawiedliwości i to miesza ludziom w głowach, bo nie wiedzą, czy po drugiej stronie jest poważny polityk, prawnik, który chce doprowadzić do tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, czy jest ktoś, kto po prostu jest kpiarzem, kto powoduje, że nie myślimy o sprawiedliwości, ale myślimy o tym, żeby wyśmiać, żeby zhejtować, a więc myślimy o zemście. Niestety wydaje się, że w ostatnim roku było więcej kpin, więcej hejtu niż prawdziwych rozliczeń. Tak mówią nawet ci, którzy głosowali na Donalda Tuska. Chciałbym dzisiaj w wideofelietonie poddać to wszystko jakiejś takiej zimnej analizie. Jak to tak naprawdę jest? Rozliczamy czy nie rozliczamy? Naprawiamy czy nie naprawiamy? Co robimy dobrze jako państwo, jako demokracja, a co robimy źle? Zacznę od tego, że z całą pewnością w sprawie rozliczeń ukształtowały się wśród prawników takie właśnie dwa, można powiedzieć, skrzydła. Nazywamy je tradycyjnie gołębim i jastrzębim, mówiąc, że ci gołębie to są tacy troszeczkę łagodniejsi, a jastrzębie są bardzo ostrzy i bardzo surowi. Ja myślę, że to jest w ogóle bezsensowny podział. Chodzi o to, żeby było sprawiedliwie. A co to znaczy, żeby było sprawiedliwie? To znaczy, że w Polsce, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jeszcze raz jako osoba, która była bardzo mocno zaangażowana w całą tą sprawę, przez 9 lat, bo tak trzeba to liczyć, właściwie biorąc pod uwagę wszystkie wpływy, które PiS zachował, w Polsce strategicznie usuwano wszystkie zabezpieczenia, które mają władzy wiązać ręce po to, żeby nie mogła zrobić tego, co chce. Zaczęto od Trybunału Konstytucyjnego, później Krajową Radę Sądownictwa, tak załatwiono, a następnie Sąd Najwyższy. Cała idea tego pomysłu polegała na tym, żeby odwiązać Odyseusza. Pamiętacie, mówiłem o tej takiej metaforze, która wskazuje, że ta lina, którą kiedyś Odyseusz się przywiązał, kiedy płynął koło wyspy Syren, to jest symbol prawa, konstytucji, która ma chronić władcę przed szaleństwem. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość popadło w szaleństwo. To szaleństwo skończyło się katastrofą wizerunkową Polski, skończyło się sporami, których do tej pory nie było na poziomie europejskim, skończyło się postępowaniem wobec Polski i pozbawieniem jej pieniędzy z KPO, których bardzo, bardzo potrzebowaliśmy. A jakie były korzyści? No za bardzo nie wiem. No może Andrzej Duda jest dumny z tego, że dużo w Polsce pozmieniał, ale ani się nie poprawiła szybkość postępowań sądowych, co obiecywano, ani nie mamy wrażenia, żeby było sprawiedliwiej. Jest dłużej, trzeba dłużej czekać na wyrok, a nawet jak się go dostanie, to z powodu tego, co zrobiono, można go podważyć, dlatego że być może, a to jest bardzo prawdopodobne, wydał go neosędzia, czyli sędzia powołany przez Krajową Radę Sądownictwa, która przez sądy, podkreślam to, nie przez polityków, nie przeze mnie, nie przez moich kolegów, ale przez sądy, została uznana za niezgodną z zasadami praworządności, a w związku z tym za taką, która nie może wyświęcać prawdziwych sędziów. Zastanówmy się nad tym, od czego się zaczęło. Na samym początku, i o tym także już kiedyś wam opowiadałem, moim zdaniem Adam Bodnar podjął kilka decyzji, które pokazywały wyraźnie, i moim zdaniem nadal pokazują, że tej władzy chodzi o coś innego. Że nie chodzi o ściągnięcie z siebie ograniczeń, tylko o nałożenie. I oczywiście zaraz pojawią się w komentarzach informacje, mówi pan tak, dlatego że pan tę władzę popiera. Nie, ja ją krytykuję. Ja ją także krytykuję i zaraz ją skrytykuję bardzo mocno. Ale pokażcie mi władzę, która chce uchronić się przed kontrolą i jednocześnie się tej kontroli poddaje. Bo wniosek ministra Bodnara o to, ażeby poddać Polskę pod jurysdykcję prokuratury europejskiej, był poddaniem się kontroli. Zbigniew Ziobro unikał tego jak ognia. To jest władza, która nie chce być kontrolowana. Adam Bodnar w pierwszej decyzji poddał się tej prokuraturze, a więc chciał być bardziej transparentny. Później zaczęło się myślenie o tym, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ PiS zaczął od tego, ażeby nie powołać legalnie trzech powołanych sędziów, tylko powołał tak zwanych dublerów i zaczął od środka rozmontowywać ten Trybunał, więc pojawiły się dyskusje, co zrobić z tym Trybunałem Konstytucyjnym. Zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego, w którym pracuję i pracowałem nad tymi rozwiązaniami, które mają naprawić Trybunał Konstytucyjny, mówił bardzo jasno, trzeba uchwałą Sejmu usunąć trzech dublerów z Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście zaraz możecie powiedzieć, co to jest za rządzenie uchwałami. Jak to nieraz czytałem w komentarzach, uchwałą i pałą. Nie. Posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i ci, którzy udają sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są powoływani uchwałą Sejmu. To jest procedura, która jest przewidziana w naszym prawie, żeby sędziów powołać. Jeżeli zamiast sędziów zostało powołanych trzech dublerów i Trybunał Konstytucyjny, bo taki wyrok zapadł w grudniu 2015 roku, stwierdził, że podstawa prawna dla powołania poprzednich była prawidłowa, a więc, że tamci trzej zostali powołani legalnie. Jeżeli Sejm błędnie, wbrew temu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, powołał na te już zajęte miejsca trzech dublerów, to znaczy, że działał niezgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W naszej Konstytucji jest specjalny przepis, artykułu 190 ust. 4, który mówi, że jeżeli Trybunał stwierdzi, że coś było niekonstytucyjne, to nie można zostawić sytuacji tak, jak jest. Trzeba przywrócić sytuację konstytucyjności. Normalnie robi się to poprzez wznowienie postępowania. Czyli na przykład wyobraźcie sobie, że jest jakiś przepis kodeksu karnego, ktoś zostaje skazany na podstawie tego przepisu kodeksu karnego, a potem Trybunał mówi, zaraz, ten przepis był niekonstytucyjny. Więc żeby z konstytucyjności stało się zadość, trzeba wznowić postępowanie karne tak, żeby odbyło się ono na podstawie legalnej, bo wcześniej odbyło się na podstawie nielegalnej. Więc jeżeli wcześniej na podstawie nielegalnej, niewłaściwie uchwałą Sejmu powołano dublerów, to jak można ich odwołać? Także uchwałą Sejmu, bo to jest właściwa procedura. Dla przestępstw właściwą procedurą jest kodeks postępowania karnego. Dla powoływania sędziów i przywracania stanu konstytucyjności w zakresie powoływania sędziów właściwa jest uchwała. Rząd Donalda Tuska poszedł inną drogą. Wprawdzie podjął uchwałę, ale nie taką, jaką myśmy proponowali jako prawnicy, to znaczy nie odwołującą dublerów, tylko taką generalną odezwę polityczną, która potępiała cały ten trybunał, że on jest nielegalny. Nie wiem do końca, dlaczego tak się stało. Mogę podejrzewać, mogę z wami się podzielić moimi przemyśleniami. Myślę, że to było zagranie czysto polityczne, bo gdyby usunięto dublerów i powołano do tego trybunału trzech legalnych sędziów, to pomijając trudności, bo pewnie prezydent Duda by się na to nie zgodził, ale gdyby nawet się zgodził, no to wtedy nie byłoby argumentu, żeby krytykować ten Trybunał Konstytucyjny i nie uznawać jego wyroków. A tak się teraz dzieje. I tutaj pierwsza z mojej strony bardzo poważna krytyka tego, co się dzieje. Jak wiecie, obecny rząd, obecni politycy, obecna większość nie uznaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i to uwaga nie tylko tych, które były czy są wydawane z udziałem dublerów, ale wszystkich. Twierdząc, że tam jest jakaś infekcja, że tam doszło do zainfekowania całego tego Trybunału. Uważam, że to jest błędne prawnie i prawniczo. Tak być nie powinno. Nawet jeżeli nie lubimy tych ludzi, którzy tam są, nawet jeżeli tak jak ja oceniamy ich bardzo, bardzo krytycznie, jako być może najgorszy Trybunał w naszej historii, jako ludzi, którzy są jeszcze dalej politykami, większość z nich została powołana legalnie. I teraz jeżeli ten rząd nie uznaje tych wyroków, to nie wygląda dobrze, dlatego że to tworzy precedens dla dalszego niszczenia Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście ktoś powie, oni mają większe powody niż Beata Kempa i Beata Szydło, które nie uznawały poprzednich wyroków Trybunału. W ogóle nie wiadomo dlaczego. Żaden sąd się nie wypowiedział w tej kwestii. Ta władza może powiedzieć, pewne sądy się wypowiedziały. Ale mimo wszystko uważam, że to jest działanie złe. Więc mamy ten Trybunał, ale go nie mamy. On jest, a działa niby, prawie nie działa, bo nikt już do niego nie idzie, bo wie, że jest upolityczniony, ale jak już gdzieś zadziała, no to ze strony polityków obecnej większości mamy nieuznawanie tych ich wyroków. Uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby wyrzucenie tych dublerów uchwałą Sejmu, która wznawiałaby postępowanie, bo wcześniejsze było niekonstytucyjne, i granie w inny sposób. Druga rzecz, która moim zdaniem jest nielegalna, bezsensowna i się zemści na tym rządzie, to jest ta kwestia, o której słyszeliście pewnie niedawno. W budżecie nie przewidziano pieniędzy na wynagrodzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że ten Trybunał jest zdaniem tych polityków nielegalny. Ponownie uważam, że to jest niemądra decyzja, która bardzo się zemści. To jest decyzja absolutnie nielegalna. Ci, którzy zostali powołani prawidłowo i nie zostali usunięci ze swoich stanowisk za swoje zło, którego się z całą pewnością dopuścili, ale nie zostali usunięci, mają prawo do wynagrodzenia. To będzie wielki wstyd dla tej większości, która walczy o praworządność, jeżeli ci ludzie z tego Trybunału pójdą do sądów międzynarodowych i tam będą się skarżyć na to, że pozbawiono ich uposażenia i wygrają. Nie wiem, kto będzie wtedy bronił tej decyzji. Ale tu uwaga. Ja uważam, że ta decyzja jest błędna, nielegalna, i jest z mojego punktu widzenia głupia, dlatego że istnieje cała masa innych narzędzi. Ten rząd mógłby wykorzystać, żeby rozliczyć ten trybunał, ale z jakiegoś powodu tego nie robi. Uważam, że trzeba działać legalnie, ale ostrzej. Jeżeli mieliśmy takie sytuacje, a mieliśmy, one powszechnie są znane, że do Trybunału Konstytucyjnego przychodził pan Dworczyk i dyskutował z panią Przyłębską najprawdopodobniej o kwestii terminów wyroków, to tam jest podejrzenie popełnienia poważnego przestępstwa. Jeżeli mamy sytuację takich ludzi jak pani Pawłowicz, którzy zachowują się absolutnie niegodnie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ujawniają swoje poglądy polityczne, walczą politycznie w mediach społecznościowych, to nie pozbawienie wynagrodzenia jest właściwym działaniem, bo to jest nielegalne, ale surowe postępowanie dyscyplinarne, które tych ludzi może usunąć ze stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym. Ktoś powie, no nie ma sensu tych postępowań dyscyplinarnych prowadzić, bo tam ręka rękę myje. No i tutaj pewnie się zdziwicie, bo chyba 6 miesięcy przed wygraną Donalda Tuska jeden człowiek wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie immunitetu pani Pawłowicz, bo chciał ją prywatnie oskarżyć o, zdaje się, zniesławienie. I ona została uratowana, jeszcze raz przypominam, pół roku przed wyborami, jeszcze nie było wiadomo, kto w ogóle je wygra, jednym głosem. To znaczy, że jej immunitet wisiał na włosku. Czy teraz, kiedy wiemy więcej o tym, co się tam działo, i teraz, kiedy ci sędziowie, którzy obok niej tam siedzą, już się nie mają czego obawiać, bo PiS nie rządzi, czy teraz ona by się uchowała, gdyby ktoś wystąpił z wnioskiem o uchylenie jej immunitetu? Być może nie, ale nikt nie próbuje. Nikt nie próbuje prowadzić ani postępowań karnych, ani postępowań dyscyplinarnych, chociaż to są wprawdzie surowe, ale legalne narzędzia, tylko jakimiś tylnymi drzwiami próbuje się nie wypłacać wynagrodzeń, co jest nielegalne i bezsensowne. I to jest zdecydowany błąd. Krótko mówiąc, są drogi, którymi można by było pójść, ale się nie idzie. Druga kwestia, którą chcę wyjaśnić, bo to też się pojawia w komentarzach ludzi, którzy czują pewną niesprawiedliwość tego, co się zdarzyło w ostatnim roku. Mówią tak, ten nowy rząd nic nie zmienił w ustawach, a pieniądze z KPO, które wcześniej były zablokowane z powodu tego, co robił PiS, popłynęły do Polski. Czy to nie jest sygnał, że nie o prawo tu chodzi, tylko o jakieś sympatie? Że Unia Europejska tam nie lubiła Jarosława Kaczyńskiego, więc nie chciała mu wypłacić pieniędzy, a kocha Donalda Tuska, więc mu wypłaciła? Nie, nie o to chodzi. Prawnicy dokonują bardzo ważnego rozróżnienia. Takiego rozróżnienia, o którym uczymy studentów. To prawnicze rozróżnienie to rozróżnienie na prawo w księgach i prawo w działaniu. Prawo w księgach to jest prawo tak, jak ono jest zapisane w ustawach i konstytucjach, a prawo w działaniu to prawo, które stosuje się w rzeczywistości. I nieraz jest tak, że prawo w działaniu wygląda inaczej niż prawo w księgach. Nie dlatego, że jest nielegalne, że wychodzi poza granicę tego, co się robi, po prostu dlatego, że normy prawne zostawiają pewnego rodzaju uznaniowość państwu, które działa. To prokurator ocenia, czy daną sytuację potraktować jako przestępstwo i poprowadzić postępowanie, czy też nie. To inni urzędnicy mogą ocenić, czy kara, czy ściganie kogoś powinno być prowadzone, czy nie. To nie jest żaden błąd. Tak zawsze jest w prawie, że nie da się rzeczy wszystkich bardzo wyraźnie zdefiniować i że urzędnicy, sędziowie i prokuratorzy mają pewnego rodzaju tak zwaną władzę dyskrecjonalną. I teraz uwaga. W Polsce niewiele w ostatnim roku zmieniło się w zakresie prawa w księgach. To prawda. Dlaczego? Dlatego, że Andrzej Duda na to nie pozwolił. Opracowaliśmy w zespole ekspertów prawnych Fundacji Batorego dwie duże ustawy, których autorem jest pan dr Zalasiński, pan profesor Patyra, ale cały zespół nad tym pracował, które zostały przedłożone przez polityków sejmowi, które miały naprawić Trybunał Konstytucyjny, przeszły całą drogę legislacyjną, trafiły do prezydenta i co? Prezydent nie podpisał i odesłał do Trybunału. Czyli uczynił Trybunał sędzią we własnej sprawie, mówiąc, tutaj jest ustawa, która ma was naprawić, więc wy ocencie, czy ona jest zgodna z Konstytucją. Zgadnijcie, jaki będzie wyrok w tym zakresie, czy quasi wyrok, jeżeli tam będą dublerzy. Krótko mówiąc, nie dawało się zmienić prawa w księgach, dlatego że do tego potrzebna jest zgoda Andrzeja Dudy, a on jest współautorem wielu tych zmian, zwłaszcza tych dotyczących właśnie Trybunału Konstytucyjnego, czy tych dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, czy Sądu Najwyższego. W związku z tym, ja o tym także wielokrotnie mówiłem, niestety jego ego, jego przekonanie, że on błędów popełniać nie może, wzięło górę nad rozsądkiem. Dopiero kiedy zmieni się prezydent, być może da się to odkręcić. Więc na pewno w prawie w księgach wiele się nie zmieniło, ale zmieniło się wiele w prawie w działaniu. Głównym powodem, dla których PiS był krytykowany i dla którego wstrzymywane były pieniądze z KPO, a wynikało to z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, była PiS-owska nagonka na sędziów, czyli postępowania dyscyplinarne, za co? Nie za ujawnianie poglądów politycznych, nie za wulgarne zachowania, takie, które mają miejsce w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego obecnego, ale za wydawane wyroki albo za zadawanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To były po prostu szykany. Nie ulega wątpliwości, że cała ta mechanika, którą wprowadził Zbigniew Ziobro, ci rzecznicy dyscyplinarni, to były kije, które miały bić sędziów po głowie, żeby byli grzeczni. I jak ktoś się nie chciał podporządkować i wydawał wyrok niezgodny z tym, co chciała władza, to się za niego zabierano. Jak zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co jest świętym prawem każdego sędziego w Europie, to mówiono, że on zdradza Polskę, robiono konferencję prasową, a później za niego ci rzecznicy, czy jak niektórzy mówili, rzeźnicy się zabierali. Wiecie, co się stało z tymi postępowaniami w ostatnim roku? Już nie są prowadzone. Już się nie atakuje sędziów. Także o tym mówiłem. Sędziowie wydają wyroki niezgodne z wolą tego rządu. Na przykład w sprawie Romanowskiego, pana Romanowskiego, odmówienia aresztu, które się zemściło, bo pan Romanowski zniknął. Ale sędzia wydała, nie była ścigana, nie było postępowania dyscyplinarnego. Sędziowie mogą zadawać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet neosędziowie to robią i nikt ich nie ściga. To jest bardzo ważna zmiana, bo jeżeli podstawowym elementem działania Unii Europejskiej była ochrona sędziów, ich niezależności, a więc ochrona przed postępowaniem dyscyplinarnym, które jest nienależne, niesłuszne. Naprawdę to była podstawowa kwestia i te postępowania się skończyły, to mimo, że nie zmieniło się nic w ustawach, to wszystko zmieniło się w działaniu, bo to był jeden z podstawowych elementów. Decyzja o tym, kogo ścigać i za co ścigać. To jest kluczowe. W związku z tym, kiedy słyszycie, że ktoś mówi, nie, to jest jakieś wielkie oszustwo, jakaś machloja ogromna, bo tamten rząd działał i był krytykowany przez Unię Europejską, ten nic nie zmienił, a już jest hołubiony. Nie, bardzo dużo zmienił. Nie w ustawach, bo tego nie mógł zrobić, bo Duda nie pozwolił, ale bardzo dużo zrobił w zakresie prawa w działaniu i o tym powinniśmy mieć na uwadze, zwłaszcza w Unii Europejskiej, to jest ważne. Jak być może wiecie, na przykład przeniesienie na nasz grunt prawa europejskiego może oczywiście polegać na tym, że uchwalamy ustawę, która na przykład implementuje dyrektywę. Ale równie dobrze możemy implementować dyrektywę zmianą praktyki. Po prostu prawo unijne nie jest tak bardzo formalistyczne jak nasze. Jeżeli zmienimy praktykę i ta praktyka będzie zgodna z prawem europejskim, to wtedy mamy prawo do pieniędzy z KPO, nawet jeżeli ustaw nie zmieniliśmy. Co jeszcze można na temat tych rozliczeń powiedzieć? Mam jeszcze jedną taką tezę. Wydaje mi się, że ta pewna powolność w tych rozliczaniach, może oczekiwanie z zarzutami, wynika jeszcze z dwóch elementów. Po pierwsze, pamiętajcie, że Prawo i Sprawiedliwość umieściło w wielu miejscach kluczowych, w całej strukturze sądownictwa, a także prokuratury, wielu ludzi sobie wiernych i lojalnych. Ta sprawa pana Barskiego, którego Adam Bodnar usunął ze stanowiska, to była kropla w morzu tych wpływów pisowskich. Jest bardzo trudno prowadzić postępowania przeciwko władzy poprzedniej, jeżeli cała grupa prokuratorów w naszej prokuraturze jest chociażby po cichu lojalna wobec tamtych ludzi. Druga kwestia jest następująca. Pewnie pamiętacie sprawę pana Wąsika i Kamińskiego, czyli ludzi, których prezydent Duda ułaskawił przed wydaniem wyroku prawomocnego, bo jak się wyraził, chciał wyręczyć sądy. W ogóle cała polityka Prawa i Sprawiedliwości to było wyręczanie sądów. Wydaje mi się, że może istnieć także pewna taka obawa po stronie tego rządu, że jeżeli na przykład teraz zostałyby postawione poważne zarzuty panu Ziobrze, panu Kaczyńskiemu, jeszcze innym osobom, panu Macierewiczowi, to Duda zrobiłby to jeszcze raz. To znaczy ponownie chciałby wyręczyć sądy, ponownie by ich ułaskawił awansem i znowu mielibyśmy ten sam problem i znowu mielibyśmy bitwę prawną. Więc być może jest też tak, że z tymi zarzutami ten rząd czeka, aż Duda przestanie być prezydentem. Bo wtedy już nie będzie tej ochronnej ręki, która ludzi, którzy prawdopodobnie popełnili przestępstwa, chroni. Zobaczymy. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że z całą pewnością te rozliczenia idą wolniej niż ludzie się spodziewali. Z całą pewnością idą nie tak surowo, jak niektórzy chcieli, ale to nie jest wcale źle, że nie idą tak bardzo surowo. Ważne, żeby szły mądrze. Problem jest wtedy, kiedy idą głupio. Dla mnie naprawdę taką głupotą jest ta jazda z pozbawianiem wynagrodzeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co jest nielegalne, a łagodniejsze niż postępowania karne czy dyscyplinarne, które są legalne, ale nikt ich nie prowadzi. Naprawdę bardzo bym zachęcał, żeby to było robione, po prostu dlatego, że tego nie można tak zostawić. Słuchajcie, no nie może być tak, że do kogoś, kto kieruje Trybunałem Konstytucyjnym, przychodzi sobie polityk na kawkę i mówi, a może by się dało to, a może by się dało to. Nie może być tak, że szef partii przychodzi na obiadki do kogoś, kto kieruje Trybunałem Konstytucyjnym i wszyscy uważają, że to jest okej. Nie, to nie jest okej. Oni nie są, pamiętajcie, Trybunał Konstytucyjny jest policjantem dla Sejmu, dla polityków. On ma ich łapać, ma łapać ich wykroczenia, jeżeli oni są przestępcami konstytucyjnymi. Więc sytuacja, w której polityk przychodzi na kawkę czy na obiadek do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to jest taka sytuacja, w której przestępca czy potencjalny przestępca przyszedłby sobie do sędziego czy prokuratora i z nim porozmawiał. No po prostu to jest zaprzeczenie całości idei sprawiedliwości. Tak być po prostu nie może i trzeba z tym skończyć, trzeba to wyjaśnić. Nie wiem, może tam wszystko było okej, ale to były tak niepokojące informacje, no że nie można tego tak zostawić. No tymczasem zakręca się kurek z pieniędzmi, a to, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę źle się skończy. Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. Myślę, że te rozliczenia mogą przyspieszyć w momencie, kiedy skończą się wybory prezydenckie i ktoś inny będzie w Pałacu Prezydenckim. Oczywiście, jeżeli to będzie ktoś, kto jest po stronie PiS, to pewnie dalej będzie problem i nadal z tym nierozliczeniem pozostaniemy. A ono jest konieczne. Ale jeszcze raz podkreślam, rozliczenie polityków. Nie atakowanie elektoratu. Atakowanie elektoratu konserwatywnego przez ataki na religię, na wartości im bliskie, tylko zachęca ich do tego, żeby stanąć murem za ich politykami. Trzeba zrobić inaczej. Trzeba pokazać całe zło, które zostało wykonane, które zostało dokonane po to, żeby pewna część z tego elektoratu, ci twardogłowi tego nie zrobią, ale chociaż pewna część powiedziała nie, nie mogę na takich ludzi głosować. Tak być po prostu nie może. Niestety to pokazywanie zła także nie do końca wychodzi. Komisje śledcze, które mogłyby to robić, nie działają w taki sposób, jak powinny działać. Nie ujawniają tego do końca. Tak być nie powinno. Państwo, społeczeństwo ma prawo do tego, żeby widzieć zło, które zostało dokonane. Ale tak jak mówiłem, poczekajmy do zakończenia kampanii prezydenckiej, do wyborów prezydenckich. Jeżeli kandydat koalicji wygra, no to wtedy już nie będzie żadnego wytłumaczenia. Nie będzie wytłumaczenia, o, boimy się, że prezydent ułaskawi. Nie będzie wytłumaczenia, o, boimy się, że prezydent nie podpisze. Cała władza będzie po stronie rządu, który szedł do wyborów z hasłem praworządności na sztandarach i który chciał rozliczenia, bo ono jest potrzebne i Polska nie będzie mogła jako państwo prawa funkcjonować, jeżeli to rozliczenie się nie zdarzy. Ale, jak powiedziałem, musi być ono mądre, a nie głupie. Tyle wideo felietonie. Zapraszam na Sanatorium Chorych Myśli. Sanatorium Chorych Myśli. Sanatorium Chorych Myśli to ta część naszego programu, w której analizujemy sobie te myśli, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, które wpływają na nasze życie, które wpływają na prawo, na instytucje. No i sobie je tak oglądamy i zastanawiamy się, czy są całkowicie zdrowe. Dzisiaj myśl, która na pozór ponownie nie wydaje się jakoś tak bardzo groźna, zwłaszcza, że jest formułowana przez ludzi o dużym autorytecie. Mówię tutaj o myśli, którą sformułował pan profesor Wojciech Sadurski. Nauczyciel wielu pokoleń prawników, także mój nauczyciel, osoba, na którego książkach ja jako filozof prawa się wychowywałem, sformułował myśl, która dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Sądu, który jest najważniejszym przedstawicielem trzeciej władzy w Polsce. Otóż profesor Sadurski i go w tych emocjach rozumiem, żeby było jasne. Patrząc na to wszystko, na to całe zniszczenie, które się dokonało w Trybunale Konstytucyjnym, na tę bezczelność polegającą na tym, że do tego Trybunału powołuje się jawnie polityków, takich jak Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, że Prawo i Sprawiedliwość, które głosi to, że sędziowie w Polsce są dziedzicami komunizmu, powołuje komunistycznego prokuratora, takiego jak Piotrowicz, do Trybunału Konstytucyjnego, no to nawet świętego może to wkurzyć. A teraz jeszcze prezesem został bliski kolega i współpracownik Zbigniewa Ziobry. Więc profesor Sadurski mówi wyzerować Trybunał. Ta myśl, którą chcę się dzisiaj zająć, to właśnie ta myśl o wyzerowaniu Trybunału. To jest ta myśl, która w tym, można powiedzieć, w tej części jastrzębiej się pojawiła, mówiąca, no nie, trzeba z tym zrobić porządek, nie tylko dublerów, trzeba stamtąd wywalić, ale w ogóle wszystkich. Dlaczego? No konstrukcja tej myśli jest taka, dublerów to jasne dlaczego, bo są nielegalni, ale resztę za to, że z tymi dublerami orzekała, że im nie przeszkadzało, że ma nielegalnych, udających przebierańców, tak? Nie sędziów, tylko przebierańców obok siebie, że się angażowała w całą tą szopkę, w całą tą zabawę, a więc jest niegodna tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I tak jak mówię, po ludzku to rozumiem, ale po prawniczemu nie mogę. I już pozwólcie, że wam wyjaśnię dlaczego. Wielokrotnie mówiłem, że ci ludzie, którzy tam są, nie zasługują jako ludzie na ochronę. Oni moim zdaniem byli koniami trojańskimi, którym Jarosław Kaczyński chciał zniszczyć polski Trybunał i polskie sądownictwo. Jest naprawdę bezczelnością powoływanie do Trybunału, który ma rozpatrywać relacje Polski z Unią Europejską. Krystyny Pawłowicz, która kiedyś powiedziała, że flaga Unii Europejskiej to dla niej szmata, a później wielokrotnie wyrażała swoje poglądy polityczne, to nie jest sąd, to jest polityk. To jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby wszystkie sądy były obsadzone przez polityków, którzy są jemu przychylni. W związku z tym ja nie bronię tych ludzi. Absolutnie nie bronię tych ludzi. Uważam jednak, że nie od tego są profesorowie prawa, ale także politycy, ażeby wyrzucać kogoś skądkolwiek, żeby wyrzucać kogoś z Trybunału na przykład. Od tego są sądy. Dlatego, tak jak mówiłem w wideofelietonie, zamiast im zabierać pieniądze, zamiast ich nie wiem na jakiej podstawie odwoływać, trzeba przeprowadzić postępowania dyscyplinarne. Karą w postępowaniu dyscyplinarnym może być usunięcie ze stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ale kto to wtedy robi? Wtedy robi to sąd, a nie polityk. I wtedy wszystko jest po Bożemu. Natomiast jeżeli ktoś sugeruje, że to mogą zrobić politycy, rozwiązując Trybunał Konstytucyjny, to takie z tego jest ryzyko. Otóż, jak być może wiecie, po każdej zmianie rządu zmieniają się wszyscy w spółkach Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa są własnością Skarbu Państwa, a rząd sprawuje nad Skarbem Państwa nadzór i go pilnuje. W związku z tym to jest normalne. Otóż, jeżeli my raz zrobimy tak, że wyzerujemy Trybunał Konstytucyjny, to już po każdych wyborach on będzie traktowany jak łup polityczny. Trybunał Konstytucyjny zamieni się w spółkę Skarbu Państwa. Już nikt nie będzie miał oporów, żeby po prostu wymieniać sędziów, bo był precedens. I dlatego tego nie wolno zrobić. Nie ze względu na szacunek dla ludzi, bo tam niewiele jest zasługiwania na szacunek, ale ze względu na szacunek dla instytucji. Ta instytucja jest potrzebna, jest w naszej konstytucji i nawet jeżeli teraz jest byle czym, nawet jeżeli teraz jest wypełniona ludźmi, którzy tam być nie powinni, to należy ją legalnie odbudować. Wyzerowanie Trybunału, a więc usunięcie absolutnie wszystkich przez polityków, bo tylko tak można by było to zrobić, na przykład uchwałą Sejmu, bo takie były propozycje, byłoby skrajnie nielegalne i wytworzyłoby precedens, który powodowałby, że w następnym działaniu, w następnym odwrocie politycznym następni zrobiliby tak samo. Jest jeszcze jeden argument, czy jeszcze jeden element. No, załóżmy, że nawet by się dało ten Trybunał jakoś wyzerować. Ja nie wiem jak, nie wiem na jakiej podstawie, myślę, że to musiałaby być po prostu naga siła polityczna. Ale załóżmy, że tak by się stało. Także politycy posłuchaliby tej rady i wyzerowaliby ten Trybunał. Powiedzcie mi, który poważny prawnik zgodziłby się wejść do tego nowego Trybunału? Czy ktoś, kto poważnie myśli o konstytucji, chciałby być nazywany dublerem? No bo jeżeli z tego Trybunału wyzerowanego wszystkich by wyrzucono nie tylko dublerów, ale także legalnych sędziów, to ci, którzy zajęliby miejsca tych legalnych sędziów, byliby dublerami. To byłby dopiero śmiech historii, gdyby naprawa Trybunału Konstytucyjnego, która miała polegać na usunięciu trzech dublerów, polegałaby na wprowadzeniu 12. Otóż mogę wam powiedzieć, rozmawiałem o tym z kilkoma ludźmi, którzy nadają się do Trybunału Konstytucyjnego, mają wiedzę, mają moralność, mają poczucie odpowiedzialności na tym poziomie, żeby to dobrze robić. Ci ludzie powiedzieli, że nigdy by do takiego Trybunału nie weszli, bo nie chcieliby być dublerami, nie chcieliby, żeby ich pozycja była podważana i właśnie, żeby ich po następnych wyborach następna władza wyrzuciła. To byłoby psucie instytucji. Więc nawet jeżeli macie te same emocje, jeżeli uważacie, że to jest cyrk, że to jest szopka, rozumiem te emocje, ale prawo jest od tego, żeby wylewać kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy polityków. To jest funkcja prawa, to jest funkcja rozsądku i to jest funkcja, której musi bronić radykalne centrum. Jak wiecie, ten program jest głosem radykalnego centrum. W związku z tym, bez względu na to, jak to emocjonalnie oceniamy, musimy to oceniać prawnie. A prawnie nie ma podstaw, żeby wyzerować Trybunał Konstytucyjny, a gdyby tak się stało, to byłoby bardzo źle dla polskiej demokracji, dla polskiej praworządności, bo mielibyśmy do czynienia ze strasznym precedensem, który na pewno by się na nas zemścił. Prawem i rozumem. Tyle na dzisiaj. 6. odcinek. Już prawie świąteczny, prawem i rozumem za nami. Bardzo wam serdecznie dziękuję za słuchanie, za dyskutowanie. Program się rozwija. Rozwija się, mamy bardzo dużo oglądających. Mamy ludzi, którzy żywo komentują to, co się tutaj pojawia. Zachęcam was jeszcze raz do tego, ażeby wesprzeć ten program. Na stronie Patronite możecie to zrobić, możecie dołączyć do grupy, która zastanawia się nad tym, w jaki sposób uniknąć szaleństwa, skrajności i w jaki sposób promować tę ideę radykalnego centrum. Zapraszam, przywitamy was z otwartymi rękami, a już niedługo rzeczywisty odcinek świąteczny, ale jeszcze muszę wymyślić temat. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.